Vienen calle. Hoy voy a Colombia. Y eso se sabe Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami
Jakub Trendowicz
i Diana Orłowska.
Jak w każdy czwartek chcemy pochylić się razem z Wami, drodzy słuchacze, nad tematem powołania do życia kapłańskiego bądź zakonnego i ukazać jego piękno oraz niezwykłą tajemnicę, jaką za sobą niesie.
Dzisiaj gościmy w naszym studiu biskupa Jacka Kicińskiego, biskupa pomocniczego diecezji wrocławskiej.
Biskupie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria.
Ksiądz biskup po zdanym egzaminie dojrzałości w 1988 roku rozpoczął nowicjat w Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów.
W tymże zgromadzeniu 8 września w 1993 roku złożył śluby wieczyste.
W latach 1989-1995 odbył studia na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, zakończone uzyskaniem magisterium.
27 maja 1995 roku w archikatedrze wrocławskiej został wyświęcony na prezbitera, a od 1996 roku kontynuował studia w zakresie teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a ponadto bardzo prężnie działał duszpastersko.
W 2000 roku otrzymał doktorat, a w 2015 roku ksiądz biskup uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.
Święcenia biskupie po nominacji papieża Franciszka otrzymał 19 marca 2016 roku.
W konferencji Episkopatu Polski został w 2017 roku przewodniczącym Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ksiądz biskup również towarzyszy w działalności pomocy imienia świętego brata Alberta.
Tak, księże biskupie, z powodu jakby można powiedzieć obfitości księdza biskupa doświadczeń nie byliśmy w stanie zawrzeć tych wszystkich informacji, do których dotarliśmy. Księdza cały życiorys jest bardzo obfity. Czy mógłby nam ksiądz biskup teraz na samym początku naszej audycji przedstawić troszkę też pokrótce, kiedy pojawiła się ta pierwsza myśl w sercu, żeby wkroczyć na drogę zakonną, a potem kapłańską? Jak to wyglądało? Jakie były początki tej drogi?
Oj, to rzeczywiście, muszę sięgnąć bardzo, bardzo mocno do historii mojego życia i nie wiem, czy jestem w stanie tam dotrzeć do tych pierwszych momentów, ale oczywiście to był czas rozeznawania, dojrzewania na drodze powołania po szkole podstawowej, później szkoła średnia. I to był właśnie czas końcówki szkoły średniej, gdy rzeczywiście młodzi ludzie podejmują decyzje życiowe. Moim gdzieś tam pragnieniem było zostać budowniczym mostów, studiować na politechnice, dlatego że i wykształcenie moje jest na wskroś techniczne, a więc w stronę bardziej politechniki, a więc też inżynierii kierowałem swoje myśli. No ale przyszedł rzeczywiście taki moment, w którym gdzieś tam uświadomiłem sobie i rzeczywiście, że powołanie to jest coś też ważnego, powołanie do kapłaństwa, ale później może bardziej skierowałem się w stronę życia zakonnego i to, co mnie najbardziej gdzieś tak pociągało, właśnie to pragnienie wyjazdu na misję, ponieważ gdy patrzyłem na rzeczywistość naszego kraju, wydawało mi się, że jest wystarczająca ilość kapłanów, natomiast potrzeba misjonarzy. Ja wtedy na tym etapie mojego życia nie znałem żadnego zakonu, dlatego wybrałem się na pierwszą pielgrzymkę na Jasną Górę. To pamiętam, było Sieradza do Częstochowy. No i właśnie tam na miejscu, na Jasnej Górze, po modlitwie przy obrazie Matki Bożej, gdzieś tam jeszcze wróciłem na nocleg. No i w pewnym momencie ktoś mi przynosi taką reklamówkę, po prostu składankę, na której jest napisane misjonarze klarytyni, którzy pracują na całym świecie w służbie Ewangelii. To, co było takie bardzo istotne, to to, że są sługami Słowa Bożego, głoszą Słowo Boże, no i oczywiście studiują na papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. No to wtedy mi się wydawało, że to jest coś pięknego, bo papieska uczelnia, i bycie w służbie Kościoła, bycie do dyspozycji Ojca Świętego. No i wtedy jakoś to wszystko no, dojrzewało we mnie, a gdy już przyszedł czas matury, to w zasadzie mogę powiedzieć, że decyzję miałem podjętą i tak rozpoczął się czas właśnie formacji w zgromadzeniu misjonarzy klarytynów.
Niesamowite, w jaki sposób Duch Święty potrafi właśnie w takiej prozie codziennego życia zadziałać.
Tak, życiorys księdza biskupa jest naprawdę obfity. Też przedstawił nam ksiądz biskup piękną historię odkrywania swojego powołania. A czy mógłby nam ksiądz biskup nieco więcej powiedzieć o charyzmacie?
Tak, charyzmat Zgromadzenia Misjonarzy Klarytynów, może tylko tak powiem, bo to rzeczywiście zgromadzenie jest powiewem Ducha Świętego, mogę tak powiedzieć, bo oczywiście zgromadzenie powstaje w Hiszpanii, założone zostaje przez świętego Antoniego Marii Klareta, wtedy jeszcze kapłana diecezjalnego, który pragnie założyć wspólnotę kapłanów diecezjalnych, którzy będą głosić Słowo Boże, misję, rekolekcję, to jest Hiszpania, 1849 rok. No i rzeczywiście powstaje mała, kilkuosobowa wspólnota, która podejmuje się zadania głoszenia rekolekcji. No i oczywiście wszystko zapowiada się pięknie i dosłownie kilka miesięcy po utworzeniu tej wspólnoty ojciec Klaret otrzymuje nominację na arcybiskupa i to na Kubie, a więc musi zostawić wspólnotę, wyjeżdża na Kubę, tam pracuje 3 lata, później powraca do Hiszpanii, a wspólnota zamienia się we wspólnotę zakonną z radami ewangelicznymi, ze ślubami. No i oczywiście to, co jest no dzisiaj, tak? Dzisiaj to jest bardzo duże zgromadzenie, bo jest ponad 3300 współbraci, działają w prawie 70 krajach misyjnych świata i to, co rzeczywiście stanowi podstawę, to głoszenie Słowa Bożego, głoszenie Ewangelii, życie we wspólnocie, głoszenie Słowa Bożego, służba najbardziej ludziom potrzebującym. I, no i właśnie, no tak jak każde zgromadzenie no, obdarowane Duchem Świętym ma się otwierać na znaki czasu, które dzisiejszy świat niesie ze sobą, a więc to jest to otwieranie się na nowe wyzwania głoszenia Ewangelii w różny sposób i myślę, że to, co jest zawsze bardzo aktualne, docierać do każdego człowieka, który doświadcza głodu duchowości, głodu Słowa Bożego, ale przede wszystkim do człowieka, który niesie w sobie różnego rodzaju cierpienie, odrzucenie. Dlatego no, misjonarze klarytyni działają w różny sposób, ale przede wszystkim istotą jest głoszenie Słowa Bożego, być sługą Słowa Bożego. Dlatego na pierwszym miejscu żyć Słowem Bożym, Słowo Boże głosić i żyć we wspólnocie. Bardzo prosty charyzmat, który zawsze jest nawiązaniem do tego, co się wydarzyło w dziejach apostolskich.
A czy to przylgnięcie księdza biskupa do Pana Jezusa i chęć bycia właśnie sługą Słowa Bożego, ta silna wiara, zostały wyniesione z domu rodzinnego, czy ksiądz biskup raczej indywidualnie poszukiwał tego głosu zaproszenia Pana Jezusa?
To znaczy, jeśli chodzi o dom rodzinny, to mogę powiedzieć, tradycyjna, naprawdę wierząca, religijna rodzina polska. Dlatego oczywiście to są wielkie podwaliny domowe i przekazana wiara i środowisko też, w którym człowiek wzrastał. To było naprawdę środowisko ludzi wierzących, ludzi praktykujących, stąd też i myślę, że ten czas takich dojrzewania, właśnie powołania, on zawsze sprzyja tej, ta atmosfera i właśnie życia parafialnego. Co prawda mogę powiedzieć, że ja tam ministrantem za bardzo nigdy nie byłem, ale to nie dlatego, że nie chciałem, tylko czasem odległość do kościoła była dość spora, a później szkoła i różne inne obowiązki, które trzeba było podejmować, bo to nie było nieraz tak łatwo. Dlatego to wszystko sprawiało, że no po prostu trzeba było wtedy wybierać to, co jest ważne. Natomiast jeśli chodzi o wiarę, ona tak rzeczywiście dojrzewała, kształtowała się i myślę, że też takie to, co pamiętam jeszcze z takich młodych czasów, tak, nie tylko dzieciństwa, młodości, to to, że tak w moich rodzinnych stronach, bo to jest też diecezja włocławska, parafia Boleszczyn, to niedaleko Turku, no to, co było zawsze piękne i do dzisiaj jest, to zawsze są rekolekcje adwentowe, rekolekcje wielkopostne, misje parafialne, no to wszystko tak kształtuje właśnie taką dobrą atmosferę głęboko przeżywanej wiary, no i oczywiście czy czas kolędy, to spotkanie z kapłanem. No i to wszystko później gdzieś tam owocuje, że człowiek też właściwie rozeznaje, czyli te fundamenty, mogę powiedzieć tak, jak najbardziej, to dom rodzinny, rodzinna parafia, rodzinne strony.
A czy wybór drogi podążania za Chrystusem spotkał się z aprobatą księdza biskupa najbliższych, rodziny, znajomych, czy raczej ksiądz biskup sam się z tym zmagał?
Nie było żadnych problemów. To jeszcze, no, jak pamiętamy, lata 80., 90., wtedy rzeczywiście dużo osób wybierało drogę powołania i ta atmosfera powołaniowa, to wszystko jakoś sprzyjało, także w zasadzie pewnie, że dla wielu mogło to być zaskoczeniem i pewnie było. Natomiast jeśli chodzi o podejmowaną decyzję i aprobatę, dom rodzinny, bliscy, znajomi, tutaj nie miałem jakichkolwiek z tym problemów, wręcz niektórzy bardzo się cieszyli, zapewniali o modlitwie, no i pewnie do dzisiaj modlą się za mnie.
A jak ksiądz biskup wspomina sam okres formacji w seminarium duchownym?
Tak, to rzeczywiście jest czas, w którym kształtuje się jakoś tak kręgosłup misjonarski, ale też i życie duchowe i też no, formacja po prostu ludzka. Oczywiście to wspólnota zakonna, czyli pierwszy etap to jest nowicjat, a później kolejny etap to są studia. Nowicjat to czas rzeczywiście takiego głębokiego wejścia w istotę powołania, to poznawanie charyzmatu. No to rzeczywiście wtedy to był rok, w którym ani za bardzo nikt nie mógł nas odwiedzać. To było, pamiętam, jeden raz w roku mogli tylko nas odwiedzić rodzice, natomiast no tak jak i teraz jest, że nie wyjeżdża się do domu rodzinnego, to nie chodzi o jakieś tam zakazy i tak dalej, ale żeby była ta przestrzeń naprawdę dojrzewania, do bycia uczniem Pana Jezusa, ale też chodzi o pewnego rodzaju takie zerwanie, żeby też nie wybrzmiało to tak negatywnie, ale zerwanie ze światowym stylem życia, żeby było więcej takiego czasu na modlitwę, na budowanie wspólnoty, ale to był czas taki piękny, bo pamiętam wtedy nas bodajże 17 zaczynało czas nowicjatu, a więc to były i wykłady, i wspólnota, ale też nie brakowało pracy fizycznej, po prostu wtedy gdzieś tam zgromadzenie rozbudowywało się, ale tej pracy nawet czasami żeśmy sobie ponarzekali, bo jej było dużo, ale później po tym nowicjacie to już czas studiów i papieski wydział teologiczny we Wrocławiu, 6 lat studiów, połączone z różnego rodzaju praktykami. To, co ja najbardziej sobie jakoś tak wspominam i chyba do dzisiaj tak kształtuje moje życie, ja co roku chodziłem na pielgrzymkę pieszą. Na początku to gdzieś tam z Gdańska, z tego co pamiętam, bodajże 4 razy byłem na pielgrzymce pieszej. Oczywiście tu zachęcam wszystkich radiosłuchaczy, a zwłaszcza młodych, do pielgrzymowania i również tutaj obecnych redaktorów. Także to jest piękna przygoda rekolekcji w drodze, a później jeszcze gdzieś po drodze pielgrzymka z Malborka i no i pielgrzymki wrocławskie. Także w ubiegłym roku chyba już przeżywałem około chyba 30-lecie pielgrzymowania na Jasną Górę. No a później spotkania z różnymi ludźmi, praktyki. To wszystko jakoś tak owocowało takim dojrzewaniem do przyjęcia święceń diakonatu, święceń kapłańskich, a wcześniej jeszcze złożenia ślubów wieczystych. No i wtedy też te moje marzenia jakoś tak nabierały, można powiedzieć, też jakiegoś też już kształtu, no bo i też pragnienie gdzieś tam wyjazdu na misję, bo na początku rzeczywiście chciałem pojechać gdzieś tam do krajów bardziej afrykańskich, moi współbracia pracują na kontynencie afrykańskim, a później otworzona została misja na Dalekim Wschodzie, na Syberii, gdzie do dzisiaj pięknie pracują współbracia, no i gdzieś tam może tu zagościłam, no właśnie zagościło takie pragnienie wyjazdu na wschód.
Teraz, drodzy słuchacze i księże biskupie Jacku, zapraszamy na krótką przerwę muzyczną. Wracamy już za moment.
Dobrze, bardzo serdecznie zapraszam.
Zmęczona zgiełkiem dnia, chcę się zanurzyć w ciszy, chcę słyszeć tylko Twój kochany głos. Niech niewidzialny
Wracamy po krótkiej przerwie.
I przypominamy Wam, że dzisiejszego popołudnia rozmawiamy z księdzem biskupem Jackiem Kicińskim, biskupem pomocniczym diecezji wrocławskiej.
Przed przerwą opowiadał nam ksiądz biskup okres formacji w seminarium duchownym, same te początki. A jak wspomina ksiądz biskup dzień, kiedy otrzymał ksiądz do ręki decyzję papieża Franciszka o nominacji biskupiej?
Tak, ten dzień naprawdę zapadnie bardzo tylko w mojej pamięci. Mam nadzieję, że do końca życia. To był dokładnie 9 lutego 2016 roku, gdzie spotkałem się z ówczesnym nuncjuszem apostolskim w Polsce, arcybiskupem Celestino Migliore, i wtedy w nuncjaturze ksiądz arcybiskup nuncjusz oznajmił mi, że zostałem mianowany przez Ojca Świętego papieża Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej. No oczywiście, no nie ukrywam, że to było dla mnie wielkie zaskoczenie, ale też świadomość no podjęcia bardzo ważnego zadania w Kościele. No, nigdy nie planowałem zostać biskupem i nawet sobie nie wyobrażałem, jak ta posługa tak naprawdę do końca wygląda, ale no jako osoba, która też kształtowała się, formowała się w zakonie, przyjąłem to w duchu posłuszeństwa też Ojcu Świętemu, ale i też świadomości odpowiedzialności za to, że no po prostu Ojciec Święty powierza mi taką posługę. No i stąd też ten dzień naprawdę zapadnie mocno w moim sercu, bo no to było tak naprawdę wyrażenie swojego tak na to, co Pan Bóg mi przygotował i co gdzieś tam nieustannie Pan Bóg mi daje do realizowania. Dlatego no, ten dzień jest dniem na pewno wdzięczności, ale i też świadomości odpowiedzialności za posługę i za tych wszystkich ludzi, do których Pan Bóg mnie posyła. Także to jest naprawdę, odczytuję jako no taki wielki powiew Ducha Świętego w moim życiu, który gdzieś tam trwa do dzisiaj.
Jak dobrze wiemy, dzisiaj jest dzień 2 lutego, kiedy to obchodzimy ustanowiony przez świętego Jana Pawła II Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, a jak wspomnieliśmy na początku, ksiądz biskup w konferencji Episkopatu Polski należy do Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. I księże biskupie, kim są osoby konsekrowane dla współczesnego świata?
Tak, no może powiem na początku, no zadanie komisji, której przewodzę, jest przede wszystkim towarzyszenie osobom konsekrowanym, ale też dążenie do tego, abyśmy wspólnie właśnie w Kościele otwierali się na nowe wyzwania, jakie Duch Święty stawia przed nami. No kim jest osoba konsekrowana? No tak na pierwszy rzut oka możemy powiedzieć, to są siostry zakonne, ojcowie, bracia zakonni. No od czego pochodzi w ogóle słowo osoba konsekrowana? No, słowo pochodzi od łacińskiego słowa consecrare, czyli czynić coś świętym, być przeznaczonym do świętości. Czyli osoba konsekrowana to jest osoba, która w sposób widzialny, świadomy, dobrowolny decyduje się na to, żeby zostać człowiekiem świętym, ale żyjąc po prostu radami ewangelicznymi, bo istotą też życia zakonnego są rady ewangeliczne, czystość, ubóstwo i posłuszeństwo. To są osoby, które po prostu żyją w sposób radykalny, dlatego też Ojciec Święty Franciszek mówi, że życie zakonne jest najbardziej radykalną formą naśladowania Jezusa Chrystusa w Kościele i w świecie. No, na czym polegają te rady ewangeliczne? Czystość to tak naprawdę miłość, to nie tylko celibat, nie tylko dziedzina cielesna, seksualności, ale to czystość to jest miłość, po prostu miłość Boga i drugiego człowieka. Ubóstwo to jest wolność od zniewolenia światem materialnym, dziś powiemy wirtualnym, a nawet i światem osób, tak? No i wreszcie posłuszeństwo, bycie do dyspozycji Kościoła, no tak naprawdę bycie do dyspozycji Pana Boga poprzez decyzje przełożonych. I to wszystko dokonuje się też we wspólnocie, bądź w sposób indywidualny, bo panorama życia konsekrowanego jest niesamowita i cały czas powstają nowe formy życia konsekrowanego, ale tak najprościej to są właśnie siostry, bracia i ojcowie, którzy żyją we wspólnotach zakonnych, którzy no, noszą znak zewnętrzny, habit, welon, ale poza tym mamy i osoby konsekrowane, które żyją w instytutach świeckich. W większości to są kobiety, które też żyją radami ewangelicznymi, ale nie mają tej zewnętrznej strony w postaci habitu czy welonu. To są osoby, które żyją pośród nas, pracują i mogą być wśród nas i nawet możemy nie wiedzieć, że takie osoby są. Instytuty świeckie, są, jest jeszcze dziewictwo konsekrowane, jest życie pustelnicze, no i oczywiście są jeszcze wdowy. No i na to jeszcze możemy powiedzieć, że są zgromadzenia, które są czynne, czyli tak zwane apostolskie, ale i są no, po prostu zakony kontemplacyjne, które oddają się modlitwie i tych zakonów bardzo jest dużo. I ja osobiście mówię, że jest to taka perła w Kościele. To są właśnie te osoby, które modlą się za nas, które pamiętają o nas w modlitwie, a nie zawsze po prostu są dla nas widoczni i to jest właśnie piękno życia Kościoła. Także ja powiem w ten sposób, że każdy zakon odzwierciedla jakiś element życia Jezusa Chrystusa, tak? Czy to jest Chrystus nauczający, uzdrawiający, leczący, pocieszający, Chrystus, który jest na modlitwie, na miejscu pustynnym, Chrystus w drodze, ale i Chrystus właśnie, który zatrzymuje się nieraz w miejscach, no, w których po prostu uznaje to za słuszne.
Księże biskupie, nie da się nie zauważyć, że księdza biskupa entuzjazm i pełne zaangażowanie w życie Kościoła odzwierciedla się właśnie w byciu blisko ludzi. W 2019 roku w liście na dzień 2 lutego pisał ksiądz biskup, że młodzi są naszym dziś i naszym jutro. I jak my, młodzi, mamy podejmować te najważniejsze życiowe decyzje? Jak wybierać te dobre ścieżki?
Ja myślę, że jak podejmować decyzje i tak dalej, no przede wszystkim zdaję sobie sprawę, że dzisiaj no wy jako młodzi ludzie, tak, chociaż ja uważam, że młodość to jest kwestia nastawienia do życia, można mieć 20 lat, a funkcjonować jak 60, a można mieć 60 i funkcjonować jak 20, ale niech będzie, tak? No młodość oczywiście jest no, czasem, uważam, że najpiękniejszym, ale i też czasem, w których podejmujemy najważniejsze decyzje życiowe. Ja dzisiejsze czasy nazywam to, co też podkreślał Ojciec Święty Benedykt XVI, a teraz Ojciec Święty Franciszek, czasy kultury chwili, tymczasowości. Rodzi się taki styl życia na tak zwaną próbę. Ja jeszcze nazywam dzisiejsze czasy kulturą elewacji, czyli patrzymy na to, co jest zewnętrzne. I żeby podjąć właściwe decyzje, rzeczywiście trzeba się przebić przez tą skorupę zewnętrzności i wtedy na spokojnie podjąć decyzję, rozeznać przede wszystkim, do czego zachęca nas Ojciec Święty, do rozeznawania. I teraz jak to powinno się dokonywać? Moja recepta jest bardzo prosta. Wtedy, gdy podejmujemy ważne decyzje życiowe, przeznaczmy sobie czas dla Pana Boga. Więc można zobaczyć, tak, dzisiaj szeroka gama rekolekcji, które pomagają nam rozeznawać powołanie życiowe, drogę życiową, bo my często, jak już słyszymy rekolekcje powołaniowe, oho, to pewnie ktoś nas chce tam gdzieś zwerbować do zakonu i tak dalej. To są po prostu rekolekcje, które pomagają nam rozeznać powołanie życiowe. Czy to będzie małżeńskie, kapłańskie, zakonne, niezależnie od tego właśnie. Dlatego, żeby podjąć decyzję, potrzebna jest przestrzeń ciszy, takie po prostu doświadczenie wewnętrznego skupienia, spokoju wewnętrznego, adoracji. Ja zresztą sam wiem, że jak mam takie moje powiedzenie, że jeśli mam czas dla Pana Boga, zawsze mam czas dla ludzi i mam czas dla siebie. Nie mam czasu dla Pana Boga, nie mam czasu dla ludzi, nie mam czasu dla siebie. Natomiast jeśli jest ten czas dla Boga, zawsze jest czas dla ludzi, dla siebie i uwaga, jeszcze trochę uda mi się tego czasu zmarnować. Tak po ludzku. A jak nie ma czasu dla Pana Boga, to nie ma na nic. I myślę, że tu jest bardzo ważne zatrzymać się. Zatrzymać się na modlitwie, na adoracji, ale i też i zawsze proponuję, jeśli my wybieramy jakieś ważne decyzje, czasem poszukać mądrego człowieka, pytać o dobre rady. Pan Bóg daje nam tyle wspaniałych ludzi, z którymi możemy szczerze sobie porozmawiać. No wiemy, że i nawet w przypadku Ojca Świętego Jana Pawła II też były osoby świeckie, także nie musi to być kapłan czy czy osoba zakonna, siostra, ale myślę, że to są takie miejsca. Warto czasem może udać się do jakiegoś klasztoru na czas modlitwy. Ja tu nie mówię, że nagle, nie wiem na jaki długi czas, ale jeśli też poprosimy o światło Ducha Świętego, to naprawdę te decyzje o tyle będą naprawdę ważne, o tyle będą trafne, no bo po prostu jest to czas słuchania i czas rozeznawania. Nie ulegać właśnie tej powierzchowności, pędu, no bo dzisiaj jest oczywiście nastawienie gdzieś na sukces i tak dalej. Dlatego może tyle mamy różnych kryzysów, bo nie nauczyliśmy się przeżywać porażki życiowe.
Dobrze, dziękujemy bardzo, księże biskupie. Niestety musimy już dobijać do brzegu, czas powoli się kończy naszej audycji. Dlatego na sam koniec chcemy zapytać księdza biskupa, jak ksiądz biskup rozumie słowa dar i tajemnica w kontekście swego powołania?
Powołanie dla mnie zawsze jest wielkim darem Pana Boga, bo jest darem Pana Boga. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i posyłam was, czyli Pan Bóg wybiera i myślę, że na ten dar nigdy nie zasługujemy, ale przede wszystkim ważne, jak my na ten dar odpowiadamy. I tu nie chodzi o to, żebyśmy cały czas z lękiem i drżeniem odpowiadali, ale Pan Bóg daje, biorę wyzwanie, które Pan Bóg mi obdarzał i mam świadomość, że Pan Bóg też czuwa nad tym wszystkim. Takie moje powiedzenie, warto, żeby może i wszyscy słuchacze też ich sobie zapamiętali. Mianowicie, jeśli Pan Bóg do czegoś nas powołuje, tak, do jakiejś formy życia, to jeśli Pan Bóg powołuje, to On sam nas na drogę pakuje. To znaczy, że nas wyposaża w to, co niezbędne, abyśmy zrealizowali powołanie życiowe. Natomiast jeśli Pan Bóg powołuje, a ja na drogę się pakuję, to zawsze w coś się mogę wpakować. Także to właśnie dar, mam świadomość, pozostaje zawsze tajemnicą, bo zawsze odkrywamy nową rzeczywistość i to jest po prostu w darze zawiera się działanie Ducha Świętego, a działanie Ducha Świętego zawsze jest tajemnicą, która jest odsłaniana na jakimś określonym etapie naszego życia.
Serdecznie dziękujemy księdzu biskupowi Jackowi Kicińskiemu, biskupowi pomocniczemu diecezji wrocławskiej, za dzisiejszą piękną rozmowę i przydatne życiowe wskazówki, za ukazanie nam tej pięknej drogi właśnie, jaką jest życie kapłańskie.
Ale również za wskazanie nam, jak my możemy rozeznawać swoje właśnie osobiste powołania. Bardzo dziękujemy księże biskupie za te cenne wskazówki, rady. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy także naszym słuchaczom i już teraz zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze.
Księże biskupie, dziękujemy jeszcze raz. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie lękaj się. Wypuść na głębie. Jest przy sobie Chrystus.